Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem.
Papież przyjął listy uwierzytelniające 5 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej.
Ojciec Święty spotkał się także z episkopatem Włoch.
O pracach sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa, migrantów i podróżujących mówić będzie arcybiskup Marian Gołębiewski.
18 maja w magazynie wieczornym witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza. Rozmowa dotyczyła bliskiej pielgrzymki papieża oraz sytuacji w Polsce i Europie, poinformował premier na konferencji prasowej w ambasadzie polskiej przy Watykanie.
Rozmawialiśmy o najbliższej pielgrzymce Benedykta XVI do Polski. O tym, jak bardzo ta pielgrzymka jest dla Polaków ważna, jak Polacy przygotowują się do tej pielgrzymki, a ważna jest dlatego, że przyzwyczailiśmy się przez wiele ostatnich lat do tego, że odbywamy rekolekcje narodowe, które nas zmieniają. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Polsce, zwłaszcza o sytuacji młodego pokolenia. Ojciec Święty bardzo interesuje się sytuacją polskiej młodzieży. Powiedziałem między innymi, że dziś rano w czasie tej mszy świętej, bardzo specjalnej, tuż przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II, modliłem się właśnie o młode polskie pokolenie, o młodą generację i o to, by mój rząd temu wyzwaniu i tej szansie potrafił odpowiedzieć. Mówiliśmy o Polsce w Europie, o tym, w jaki sposób aktywnie uczestniczyć w polityce europejskiej, a także o współpracy z naszymi sąsiadami. Nie zabrakło krótkiego wspomnienia tego elementu, który jest bardzo ważny w czasie przyszłotygodniowej pielgrzymki, a więc odwiedzin Benedykta XVI w obozie w Auschwitz. Przypomniał sobie słowa Jana Pawła II, wygłoszone to już naście lat temu, właśnie z tego miejsca. To są słowa, które dla nas, dla Polaków są bardzo ważne. One w dużej mierze nas kształtują. Mówiłem, że pamiętamy te słowa. A Ojciec Święty właśnie do tych słów nawiążał i nawiąże w Auschwitz. Mogę chyba tak powiedzieć, bardzo ciepła, bardzo dobra rozmowa. Powiedziałem o tym, jak brakuje miejsca w Warszawie na placu Piłsudskiego dla wszystkich chętnych, którzy chcą się tam zgromadzić, a gdy powiedziałem o tym, że będą tam także Białorusini czy Ukraińcy, to rozmowa zeszła także na te sprawy, które są ważne dla Polski, ale i dla Europy, a dotyczą naszych sąsiadów, najbliższych sąsiadów. Ojciec Święty cieszył się bardzo z tego, że przyjaźń pomiędzy narodami polskim i ukraińskim tak świetnie się rozwija. Opowiadałem o ostatnim pojednaniu, które miało miejsce z udziałem prezydentów Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Juszczenki. To są rzeczy, którymi Ojciec Święty się żywo interesuje. Rozmawialiśmy o miejscu Polski w Europie. Ojciec Święty powiedział, że Polska potrzebuje Europy i Unii Europejskiej, żeby się zmieniać. I jednocześnie, że Unia Europejska potrzebuje Polski, także po to, by się zmieniać. I na kanwie tych słów rozważaliśmy naszą współpracę z różnymi krajami, z różnymi formacjami w Unii Europejskiej. To jest dla Polski wielka szansa, ale wiemy, że także dla Europy to musi być szansa, bo nie tylko rozwój materialny, nie tylko rozwój gospodarczy jest rozwojem, który może doprowadzić do dobrej przyszłości. To jest także to, na co my cały czas zwracamy uwagę i na co uczulał nas zawsze Jan Paweł II. Nie tylko mieć, ale być. Była to cały czas rozmowa tłumaczona po włosku.
Po audiencji Ojca Świętego premier Marcinkiewicz został przyjęty przez sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. W godzinach porannych szef polskiego rządu uczestniczył w mszy świętej sprawowanej przy grobie Jana Pawła II w grotach watykańskich. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył prałat Paweł Ptasznik z sekretariatu stanu. W zwięzłej homilii przypomniał, że Jan Paweł II nigdy o nikim nie mówił oni ani wy. Dla niego cała ludzkość była wielkim my. Kaznodzieja wyraził życzenie, aby wszyscy Polacy myśleli w kategoriach dobra wspólnego. Po mszy premier Marcinkiewicz złożył kwiaty na grobie Jana Pawła II. Dłuższą chwilę pozostał na modlitwie. Zwiedził też Bazylikę Świętego Piotra. Po południu spotkał się z duchowieństwem polskim pracującym w Wiecznym Mieście. Udał się także na Monte Cassino, by złożyć kwiaty na polskim cmentarzu wojskowym.
Po porannej mszy świętej premier Marcinkiewicz udzielił krótkiej wypowiedzi naszej rozgłośni.
Oczywiście, że chciałem być jak najszybciej w Watykanie jako premier polskiego rządu. To jest troszkę przypadek, że to jest akurat 18 maja, tuż przed pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, ale takie przypadki są wspaniałe. Być tu dziś w urodziny Ojca Świętego, naszego świętego, modlić się przy jego grobie w sytuacji, gdy Polska potrzebuje dużo modlitwy, dużo błogosławieństwa, dużo pomocy, także od Jana Pawła II. To przypadek wspaniały, więc cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że mogłem odwiedzić grób, że mogłem powiedzieć Ojcu Świętemu to, co chciałem. Perspektywa jest absolutnie inna, bo to jest perspektywa świętości i wieczności. Perspektywa, w której patrzymy nie na spory i kłótnie dnia dzisiejszego, ale na zadania i cele, jakie warto sobie stawiać i realizować. Nie tylko w życiu państwa, ale także w życiu po prostu każdego człowieka. Bez spojrzenia z tej perspektywy nie ma możliwości osiągania rzeczy najważniejszych w życiu, także dla Polski. I ta perspektywa jest potrzebna każdemu z nas, by te cele wytyczać i osiągać, a nie zajmować się tylko codzienną, każdą chwilą osobno.
Pokój zakorzeniony jest w wolności religijnej, przypomniał o tym papież, przemawiając do 5 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Na wspólnej audiencji przyjął przedstawicieli Czadu, Republiki Zielonego Przylądka, Indii, Mołdawii i Australii. Przyjęci dziś dyplomaci nie rezydują na stałe w Rzymie. 4 z nich jest równocześnie ambasadorami w którymś z państw europejskich, a przedstawiciel Republiki Zielonego Przylądka sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych swego kraju. Benedykt XVI wskazał, że wolność religijna to zasadniczy aspekt wolności sumienia i swobód społecznych.
Ważne jest, aby na całym świecie każdy człowiek mógł należeć do religii z własnego wyboru, praktykując ją swobodnie i bez obawy. Nikt bowiem nie może opierać swego życia wyłącznie na dążeniu do dobrobytu materialnego. Zaakceptowanie tej potrzeby osobistej i wspólnotowej będzie miało niewątpliwie korzystne skutki dla życia społecznego. Istotnie, każdy, kto miłuje Boga Wszechmogącego i przyjmuje Go, jest wezwany, by służyć swym braciom i budować pokój.
Ojciec Święty zachęcił do budowania wolnego, braterskiego i solidarnego świata, w którym osobę stawia się wyżej niż aspekty ekonomiczne. Wskazał, że w epoce globalizacji polityka nie powinna kierować się wyłącznie względami ekonomicznymi. Nie można dążyć do coraz większego zysku i lekkomyślnie wykorzystywać zasoby naszego globu na szkodę jego ludności, zwłaszcza najbiedniejszej.
Każdemu z nowych ambasadorów papież przekazał skierowane do niego przesłanie. Przedstawicielowi Czadu zwrócił uwagę, że autentyczny pokój nie jest możliwy bez dialogu opartego na przebaczeniu, pojednaniu oraz respektowaniu praw człowieka. Ambasadorowi Republiki Zielonego Przylądka życzył, by międzynarodowa solidarność z Afryką pozwoliła temu kontynentowi wejść na drogę integralnego rozwoju, pokoju i pojednania. Papież poruszył też sprawę poszanowania godności i praw afrykańskich imigrantów w przyjmujących ich krajach.
Ambasadorowi Indii Benedykt XVI wskazał na potrzebę dialogu, współpracy i tolerancji w tym kraju zamieszkiwanym przez ludzi licznych kultur i religii. Żaden z jego mieszkańców nie powinien być dyskryminowany ze względów etnicznych, religijnych czy społecznych. Na uznanie zasługuje utworzenie w tym roku w Indiach Ministerstwa do Spraw Mniejszości. Trzeba zdecydowanie odrzucić niepokojące oznaki nietolerancji religijnej w pewnych regionach tego kraju, posuwające się aż do prób wprowadzenia ustaw ograniczających podstawowe prawa wolności religijnej.
W tekście przeznaczonym dla ambasadora Mołdawii papież zwraca uwagę, że jego krajowi przez długi czas narzucona była totalitarna utopia sprawiedliwości bez wolności. Natomiast Zachodowi wciąż zagraża niebezpieczeństwo innej utopii, mianowicie wolności bez prawdy, wynikającej z fałszywego rozumienia tolerancji. Wspólne dobro mieszkańców Europy wymaga unikania obu tych szkodliwych, niepełnych wizji i ponownego odkrycia autentycznej wolności pochodzącej z naszego wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa.
Dyplomatycznej przedstawicielce Australii, jedynej w gronie nowych ambasadorów kobiecie, Ojciec Święty wyraził uznanie dla udziału jej kraju w międzynarodowych operacjach pokojowych i pomocy humanitarnej. Jest on też otwarty na przyjmowanie uchodźców. Wiele jeszcze pozostało do zrobienia, gdy chodzi o poprawę sytuacji tamtejszej ludności tubylczej. Autentyczny pokój, stwierdził Benedykt XVI, trzeba budować na prawdzie o Bogu i o człowieku. Papież zachęcił Australijczyków do kontynuowania obrony niezastąpionej roli społecznej małżeństwa i rodziny.
Życie i posługa kapłanów, przygotowania do ogólnowłoskiej konferencji kościelnej w Weronie oraz relacje państwo-kościół były przedmiotem papieskiego przemówienia do episkopatu Włoch. Benedykt XVI podjął zagadnienia omawiane na wiosennej sesji episkopatu, przyjmując jej uczestników w Watykanie. Przypomniał, że zadaniem biskupa jest bliskie towarzyszenie powierzonym mu księżom i troska o ich szeroko rozumiane potrzeby, także w starości. Zachęcił, by październikowa konferencja w Weronie przyczyniła się do umocnienia jedności włoskiego kościoła i była okazją do głębokiej refleksji nad sposobami dawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym.
Papież podjął również temat autonomii państwa i Kościoła jako dwóch rzeczywistości doczesnych. W ich rozdziale Kościół widzi podstawę własnej wolności i powszechnej misji zbawienia. Pełniąc ją, proponuje naukę społeczną oraz budzi duchowe i moralne siły, nie naruszając świeckości państwa, podkreślił Benedykt XVI.
Ze swej strony zdrowa świeckość państwa zakłada bez wątpienia, że rzeczywistości doczesne kierują się własnymi normami. Należą do nich jednak również wymogi etyczne, oparte na samej istocie człowieka, przez co w ostatecznym rozrachunku odsyłają do Stwórcy. W obecnej sytuacji, przypominając wartość, jaką mają nie tylko dla prywatnego, ale i dla publicznego życia, niektóre podstawowe zasady etyczne, zakorzenione w wielkim dziedzictwie chrześcijańskim Europy, a zwłaszcza Włoch, w żaden sposób nie naruszamy świeckości państwa, lecz raczej wnosimy wkład w zagwarantowanie i popieranie godności osoby i wspólnego dobra społeczeństwa.
Nad wyzwaniami duszpasterskimi związanymi z przemieszczaniem się ludności z i do krajów islamskich obradowała w Rzymie Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Zwrócono uwagę, że w otwartym dialogu na tematy religijne z islamem musi być miejsce na prawdę i wzajemność. Wśród uczestników sesji plenarnej był arcybiskup Marian Gołębiewski.
Księże arcybiskupie, my oczywiście mamy doświadczenie i w jedną i w drugą stronę, ponieważ do Polski przybywa wiele osób, uchodźców z krajów muzułmańskich, czy to z Czeczenii, czy z innych krajów. Równocześnie mamy też i Polaków, którzy pracują na przykład w Arabii Saudyjskiej, w innych krajach arabskich, Polki, które wyszły za Arabów. Czy też ksiądz arcybiskup miał okazję mówić o tych polskich doświadczeniach?
To znaczy skala naszej migracji w stosunku do całego świata to jest znikoma, jest minimalna, dlatego to nie są jeszcze procesy, które by zasługiwały na szczególną jakąś taką uwagę, ale problemy, których doświadczają nasi migranci, to są już uniwersalne i wspólne, zwłaszcza jeśli chodzi o przyznawanie się do chrześcijaństwa, przyznawanie się do emblematów religijnych, do krzyża, do innych pewnych oznak religijnych. W niektórych krajach wiemy, że nasi migranci spotykają się i narażają się na wielkie trudności, a więc te problemy są bardzo żywotne i one były dyskutowane, pomimo że ogólnym założeniem tych naszych debat to było prowadzenie dialogu, ale wiemy, że dialog musi być w oparciu o jasne pryncypia, o jasne zasady i z poszanowaniem godności drugiego człowieka i jego przekonań religijnych, światopoglądowych itd.
Oczywiście my patrzymy na te relacje z islamem, również problem migracji, w perspektywie wydarzeń 11 września 2001 roku, zagrożenia terroryzmem, czy też te trudności dialogu, zalecenia, co katolicy mogą czynić, żeby dopomóc muzułmanom w otwarciu się? Był w jakiś sposób poruszany?
Były te wszystkie jak gdyby zalecenia, jak również i przestrogi zawarte w tekście końcowym, który poprawialiśmy do ostatniej chwili i on się ukaże po zakończeniu naszej sesji plenarnej. Oczywiście, że nie można pojmować w ogóle islamu jako jednego, jednolitego bloku. To jest bardzo zjawisko zróżnicowane, o wielu odcieniach. My wiemy o sunnitach, wiemy o szyitach, ale to jeszcze jest nie wszystko. Tam jest jeszcze wiele innych, które decydują o poszczególnych postawach. Gdybyśmy wzięli niektóre kraje muzułmańskie, gdzie chrześcijanie cieszyli się dosyć dużą swobodą, powiedzmy nawet i w Iraku, z którego niestety w tej chwili dosyć gwałtownie wyjechali chrześcijanie. Oni tam od wieków byli obecni, nawet powiedzielibyśmy od czasów apostolskich. Gdybyśmy wzięli taki kraj jak Kazachstan o większości muzułmańskiej, ale tam raczej muzułmanie są przyzwyczajeni do dość dużej tolerancji i te struktury Kościoła katolickiego zatwierdzone przez jeszcze Jana Pawła II, one funkcjonują i wiemy, że prezydent tego kraju zaprosił papieża z wizytą, że został zawarty jakiegoś forma konkordatu i tak dalej. Ale są też i kraje, gdzie są ze strony islamu położone bardzo rygorystyczne przepisy, choćby wspomnieć Arabię Saudyjską, czy jeszcze Malezja, czy inne kraje. To wszystko było przedmiotem naszych obrad, naszej troski i ewentualnie próby rozwiązania, żeby przemawiać do tego człowieka pochodzącego z innego kręgu kulturowego, żeby mu ukazywać różnorodność świata, innych ludzi, godność osoby ludzkiej, którą należy szanować, chociaż ma inną religię, inne poglądy, inne obyczaje, inne tradycje piastuje i tak dalej. To w tym dokumencie końcowym jest w sposób bardzo syntetyczny ujęte.
Czy w próbach przyjęcia muzułmanów, którzy trafiają do naszej ojczyzny, istnieją jakieś formy współpracy z organizacjami takimi jak Stowarzyszenie Muzułmanów i Katolików i Chrześcijan, które starają się też prowadzić jakiś dialog? Czy jest to w ogóle możliwe?
U nas jeszcze poza tą komisją, która się zajmuje dialogiem z islamem, na czele której stoi biskup Tadeusz Pikus, takich specjalnych innych ciał trudno by mi w tej chwili było wymienić, ale w skali światowej to są już takie próby. Te organizacje, które jakoś wzajemnie się do siebie odnoszą, ustalają pewne zasady postępowania, również i takiej pomocy materialnej, charytatywnej, bo przecież chodzi o ludzi. Jesteśmy z punktu widzenia chrześcijańskiego dziećmi jednego ojca, a więc należy się każdemu człowiekowi respekt, szacunek i tak dalej. Tym bardziej, że nasilenie islamu jest różne, ale w niektórych krajach afrykańskich jest islam i zarazem straszna bieda. I w związku z tym handel żywym towarem i inne zagrożenia na skutek wielkich różnic ekonomicznych, te problemy były przedmiotem naszej troski, naszych rozważań, ewentualnie szukanie jakichś sposobów ich rozwiązywania już nie tylko w ramach poszczególnych krajów, ale zwracamy się z apelem do organizacji międzynarodowych, do takich instytucji jak Unia Europejska, żeby wspólnie je rozwiązywać. Bo wzmiankowany problem terroryzmu, on ma właśnie jakieś wewnętrzne implikacje bardzo złożone. Różnica w rozwoju ekonomicznym, następnie proces laicyzacji społeczeństw Europy Zachodniej. Nas posądzają, że myśmy właściwie Boga zdradzili, że myśmy rozstali się z fundamentalnymi prawdami, bo i dla islamu Chrystus jest ważną postacią, aczkolwiek nie w takim wymiarze jak dla nas, ale też to jest wielki prorok. Matka Boża istnieje w Koranie i tak dalej. I oni nieraz okazują jak gdyby większą wrażliwość niż sami chrześcijanie, którzy tak łatwo przechodzą wobec różnych filmów niemoralnych czy innych publikacji, takich jak Kod Leonardo da Vinci czy coś takiego. To jest również i wyzwanie dla nas, żebyśmy byli bardziej czujni, bardziej wrażliwi i strzegli tego dziedzictwa, któremu na imię chrześcijaństwo. Przyznam się, że nawet w swoim głosie, który tam podniosłem, to między innymi te problemy poruszałem.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.
To wszystko w naszym programie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.